Polacy ratujący Żydów.
Przed mikrofonem Marlena Płaska. Dziś nasze poszukiwania sprawiedliwych wśród narodów świata zaprowadzą nas do Nowego Korczyna. Do dziś stoi tam dom, w którym rozegrała się historia państwa macugowskich i ukrywanych przez nich osób. Zapraszam do wysłuchania tej historii.
Z tego, co wiem, co rodzice opowiadali, no to było miasteczko, w którym było 5000 Żydów. Tata chyba mi mówił, że jak się wojna już skończyła i wiedzieli, że jest po wszystkiemu, to wszyscy ci, co się poukrywali, to wyszli, zebrali się tutaj na rynku w Korczynie, Nowym Korczynie. Trudno mi powiedzieć, ile tych ludzi się tam wtedy znalazło, ale wiem, że podobno garstka. Byli tacy smutni, osowiali, powyjeżdżali. Jesteśmy w tej chwili w domu, w którym mieszkali moi rodzice, wybudowali go przed wojną. I właśnie w tym domu się właściwie zaczęła cała ta historia nasza i ich.
Najprawdopodobniej w 1941 roku okupacyjne władze niemieckie zorganizowały w Korczynie getto. Został też utworzony Judenrat, a także policja żydowska. Likwidacja getta korczyńskiego nastąpiła najprawdopodobniej 2 listopada 1942 roku. Po likwidacji, tej pierwszej likwidacji getta korczyńskiego, prawdopodobnie zostało w nim kilkadziesiąt osób, 50-60 osób. Wśród tych osób, które pozostały w getcie, byli członkowie, czy rodziny członków Judenratu i policji żydowskiej. Do rodziny państwa macugowskich, do Józefa i do Stefanii macugowskich, zgłosiła się Scheindla Weinberg, młoda Żydówka, z prośbą o udzielenie pomocy. Macugowscy zdecydowali się tej pomocy udzielić i to był taki zalążek, który spowodował, że w dalszej kolejności o tę pomoc zwrócił się, i tu ciekawe, właśnie przewodniczący Judenratu korczyńskich Żydów, Leib Radca.
Mieszkali radcowie w rynku. Tam mieli chyba rozlewnie wody mineralnej czy coś tam takiego. Mój tato, który handlował drzewem, tu było dużo kupców, towary woził im w różne miejsca, i u nich zarabiał i po prostu bardzo dobrze znał wielu ludzi. To był chyba, nie wiem, 42 rok. To właśnie do niego zwrócił się radca i zapytał mojego tatę, czy by nie mógł przechować ich.
On przybył z żoną i trzema córkami, Sarą, Goldą i Miriam. Dołączyła również kuzynka radcy Sara, Alan Kupfer i dwóch mężczyzn, znajomych radcy. Ogółem macugowcy przez okres wojny ukrywali 9 osób.
Tato się mój zgodził. Ludzie nie myśleli o tym, że to może coś grozić. Nie wiedzieli, że to będzie tak długo trwało. Przecież też się nikt nie spodziewał, tylko myśleli, że to może jakoś będzie szybciej. Najpierw tata im zrobił w stodole. Znalazłam takie papiery, które były, że stodoła była wybudowana w 1938 roku. Bo to mi akurat tata pokazywał, że tu było w tej części. To było zrobione, to były oderwane deski. One nie były całkiem oderwane. Wie pani, tu nawet jest przybite to wejście. Najpierw tędy weszli. Tu było całe założone zbożem. Tu było, z tej strony było siano, a z tej strony było zboże. Powybierały te snopki i tu było wejście. I stąd dopiero w nocy, jak już było tam zrobione, to przeszli i później już tylko tam byli. Tylko proszę uważać na głowę. To bym pani pokazała, niech pani uważała. Pani. To było zamurowane, bo tu nie było wejścia, tylko to było tego i zasypane ziemią. Okienka nie było, tu wejścia nie było. Tu, gdzie teraz jest tutaj zrobiona ta łazienka, to tam pod spodem była ziemia, bo tu jest tylko na połowie są piwnice, a druga połowa to była normalnie ziemia. Tu było wejście. Tu. To tato mój z zięciem radcy, to tą ziemię stamtąd wybierali i wysypywali, żeby nikt nie widział, że oni coś kombinują. Tu była normalnie podłoga. Mama miała tu taką półkę na takie różne rzeczy, słoiki, a tu stała taka, to się u nas mówi, na to szafarnia. To był pojemnik na mąkę, na zboże i ona była posadzona na takich rolkach, na takich drewnianych tych kółkach i to się przesuwało. I tu było zrobione zejście do tej piwnicy tam. I później się zasuwało, a to tylko w nocy było otwierane i...
Ten schron był zlokalizowany pod podłogą domu Macugowskich. Ten schron miał wymiary około 3,5 metra na 3 metry, a wysokość była niecały metr, więc nie był wysoki. Natomiast w tym schronie znajdowały się prycze, dodatkowo kubeł na nieczystości. Ta kryjówka była w zasadzie przygotowana na rodzinę radcy. Pozostałe osoby dochodziły w trakcie.
Jeden mówi mniej czy więcej, to już bez znaczenia, bo i tak śmierć, i tak śmierć. Ja po prostu sobie nie wyobrażam takiego okresu, bo to na krótko to jeszcze może jakoś, nie? Ale taki okres czasu, tyle ludzi, to jest, nie wiem, niewyobrażalne.
O to chodzi, żeby sobie teraz wyobrazić z perspektywy współczesnego człowieka, jak można funkcjonować przez 2 lata bez wychodzenia na powierzchnię, w jakiejś norze, no na paru metrach po prostu, gdzie mamy 9 osób.
Jakby wyszli, to nie wiem, czy by weszli z powrotem. W tym sensie, że po prostu psychicznie by woleli na przykład zostać, i, no ale wtedy by się wszystko wydało. Oni tam mieli piecyk, jakąś taką kozę wstawioną, dołączoną do pieca. To słyszałam już z opowieści tych Żydówek, że najgorzej było, jak mieli się kłaść do spania. To było tak, jak się jeden chciał przewrócić, to się wszyscy musieli przewracać, bo nie było innej możliwości, żeby oni osobno, tylko jeden przy drugim był. Mama mówi tak, że już po jakimś tam czasie to już mówiły, że no już chcą truciznę, bo już nie wytrzymają w takich warunkach, po prostu już im było wszystko jedno. Mama, jak żeśmy tyle wytrzymali, to wytrzymamy jeszcze trochę. No i wytrzymali. Się okazało, że człowiek dużo może wytrzymać.
To są warunki, które wymuszała po prostu okupacja. To nie jest tak, że osoby, które ukrywały z potrzeby i z dobroci własnego serca, że celowo po prostu tworzyli takie warunki. Nie. Trzeba to zawsze podkreślać. To były po prostu warunki okupacyjne i działania tych ludzi na rzecz Żydów były podyktowane własnymi możliwościami i wynikami tego, w jaki sposób Niemcy czy administracja niemiecka traktowała Żydów.
Mama im dostarczała tam jakieś zupki, to tylko z tego, co miała sama z gospodarstwa. Ziemniaki były, no to się ugotowało ziemniaków i polało kwaśnym mlekiem, bo krowy były, no to wiadomo, że było mleko i śmietana, no to co miała, to tego. Chleb chodziła do piekarni, no ale też nie mogła kupić 5 bochenków, bo jak tu, bo 5 bochenków, jak ich jest 2 i dziecko, nie? To musiała piec nocami chleb, bo miała ten piec chlebowy, także no było ciężko, bardzo ciężko.
Macugowski pozyskiwał zboże, głównie pszenicę i żyto, na żarnach, które miał ukryte w stodole, uzyskiwali mąkę, a trzeba również pamiętać o tym, że nawet za posiadanie żaren groziła kara ze strony władz okupacyjnych.
Tym między innymi zajmowali się żandarmi z Nowego Korczyna, którzy gdzieś tam krążyli po okolicznych miejscowościach. Było dwóch takich najbardziej znanych, Gawenda i Radkę, i wyłapywali gdzieś tam tych chłopów, którzy dokonują nielegalnego przemiału na żarnach i, nie wiem, niszczyli te żarna, stosowali jakiś przymus fizyczny, czyli wykrycie tych żaren groziło w ogóle dekonspiracją całej tej historii ukrywania Żydów.
Takim najtrudniejszym okresem w czasie ukrywania Żydów było w lipcu 1944 roku, bo to również zmiana sytuacji frontowej, kiedy cofają się wojska niemieckie i zaczyna ten front wschodni być coraz bliżej. I wtedy Macugowskich chcą wykwaterować z tego domu i chcą, żeby ten dom został zajęty przez oddziały niemieckie. No i co wtedy robić? Przecież tam pod podłogą są ci Żydzi, którzy bez ich pomocy nie będą w stanie przeżyć i to ukrywanie się wydaje, oni wtedy zginą. Macugowscy przekonują Niemców do tego, że oni zostaną w tym domu, będą im prać, prasować, gotować, a tym samym również zapewnią tym Żydom możliwość dalszego przebywania w tej kryjówce. I no, Niemcy się na to godzą, oni nadal mogą w tym domu przebywać.
Po stronie północnej była kuchnia i były dwa pomieszczenia, kuchnia i pokój, którą zajmowali rodzice z dziećmi, a od strony południowej były dwa pomieszczenia, takie mniejsze i większe, i to w tym większym byli Niemcy i tam mieli swoją siedzibę. Nie wiem, jakbym pani pokazała, wie pani co, to jak Niemcy byli, to tam było, w tamtym pomieszczeniu, to tutaj jeszcze się zostało, widzi pani, to już mamy zabytki. Mieli punkt dowodzenia tutaj. Tutaj były te kable do tych radiostacji ich. Także to jest już zabytek.
To trwa w zasadzie do stycznia 1945 roku, kiedy już wkraczają na te tereny oddziały Armii Czerwonej i ci Żydzi wreszcie wychodzą na światło dzienne.
Żydzi po pewnym czasie wyjeżdżają, rozjeżdżają się do Stanów Zjednoczonych, do Izraela. Ten kontakt na dłuższy czas się urywa między rodzinami i dopiero później, po kilkunastu latach, córka radcy Golda, która zmieniła sobie imię na Zachawa, próbuje nawiązać kontakt z rodziną Macugowskich. Dopiero po napisaniu obszernego listu, w którym opisywała całą historię, udało się ten kontakt nawiązać.
O, drodzy Macugowski, to zdjęcie posyłam z zaproszeniem, abyśmy się wkrótce spotkali, z podziękowaniem całej rodzinie, że ja i cała rodzina zawdzięczamy, chyba nasze tu pisze, życzę kochanych Macugowskim, całuję Goldzia, podpisała się, że Zachawa. No i wtedy chyba przysłała te zaproszenia i od tego się to wszystko tak zaczęło.
W 1986 roku państwo Józef i Stefania Macugowscy otrzymali Medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Odbywało się to w Nowym Jorku. Okoliczności, prawda, wręczenia medalu były bardzo doniosłe i jak gdzieś tam spotkałem w jednej z informacji, nawet prezydent Reagan przesłał gratulacje z tego tytułu.
Przed tysiącami lat autor psalmów rzekł: ocal mnie, Panie, przed mymi nieprzyjaciółmi. Uciekam się pod Twoją anielską opiekę. Bóg usłyszał wezwanie od swych uciskanych żydowskich dzieci z Nowego Korczyna. Wy także usłyszeliście ten głos. Dzięki waszej nadzwyczajnej odwadze i poświęceniu oni przetrwaliby dziękować Bogu i go błogosławić. List napisany na firmowym papierze Białego Domu, adresowany imiennie do Stefanii Józefa Macugowskich, podpisał prezydent Ronald Reagan. No, to są akurat te pamiątki, to są z tej uroczystości nadania rodzicom tego Orderu Sprawiedliwy dla Narodów Świata. To są tutaj rodzice, no i tu jest ta z Izraela, to są radcówny, Zachawa, doradczyni prezydenta, tak nawiasem mówiąc. To jest Miriam, to jest Sara, no i to jest Allen. On się starał bardzo. Od początku do końca utrzymywał kontakt największy z nami.
Na łożu śmierci lejbradca powiedział swoim córkom takie słowa, żeby pamiętali o ludziach, którzy uratowali im życie.
Nie wiem, ale nie czułam, żeby byli jacyś tacy pełni euforii, co to oni zrobili. Nie. Oni to uważali, że zrobili, bo sytuacja wymagała tego i zrobili to, bo to byli znajomi, bo to byli ludzie, no przecież oni tu razem mieszkali w takiej miejscowości, wszyscy się znali, no to jak tu nie pomóc komuś takiemu, nie? Nikt tu przecież nie wiedział o tym, nikt. Bardzo długo po wojnie, bardzo długo. W ogóle rodzice nie mówili nikomu, przecież tu mój tato pochodzi z tego domu naprzeciwko, co tu jest. No i przecież babcia mieszkała, no ale i najmłodsza z tych sióstr, taty, nic nie wiedzieli.
Wysłuchali Państwo audycji Polskiego Radia Kielce Polacy ratujący Żydów. Rodzinną historię opowiadała Urszula Bruzda, córka Stefanii i Józefa Macugowskich. W programie wystąpili też historycy Ewa Kołomańska z Muzeum Wsi Kieleckiej i dr Tomasz Domański z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Za uwagę dziękuję autor Marlena Płaska i realizator Arkadiusz Miller.
Polacy ratujący Żydów.